Zapraszamy jak w każdy piątek, szukając Słowa Bożego, ta audycja, w której omawiamy Słowa Pisma Świętego na najbliższą niedzielę. W naszym studiu dzisiaj witamy bardzo, bardzo serdecznie księdza doktora Macieja Basiuka, adiunkta na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, a także moderatora dzieła biblijnego w Archidiecezji Katowickiej. Witamy, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Cieszymy się na to spotkanie, no i chcemy właśnie dowiedzieć się, jakie będziemy czytać Słowo Boże i potem też słuchamy interpretacji księdza doktora i rozmawiamy ze sobą.
Dzisiaj nasze teksty są z 14 niedzieli zwykłej, a są to z księgi proroka Ezechiela, z 2 rozdziału, fragment 2 do 5 wersetu, potem psalm 123, czytanie z 2 listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian z 12 rozdziału, wersety 7 do 10 oraz Ewangelia według świętego Marka, 6 rozdział, wersety od 1 do 6. To są teksty, zachęcam, by sięgnąć po nie, będzie łatwiej nam się nad nimi skupić, rozważać je. Natomiast my tych tekstów wysłuchamy w całości, tak jak się to słucha normalnie na mszy świętej. Natomiast jeżeli chodzi o komentarz, on będzie troszkę bieg innym torem. Myślę, że już wielokrotnie z tym się spotkaliśmy. Najpierw patrzymy na pierwsze czytanie i psalm, potem na Ewangelię, a na końcu dopiero będzie komentarz do drugiego czytania. Bo taka jest jakby logiczna kolejność powstawania tych tekstów. I to jest to ciekawe, jak zobaczymy, te teksty dokładnie w ten sposób rozwijają myśl, która będzie nam dzisiaj tutaj przekazana przez te teksty. Dlatego teraz wsłuchajmy się w te teksty. Prośmy Ducha Świętego, by nas prowadził w tym słuchaniu, rozważaniu.
Czytanie z księgi proroka Ezechiela. Wstąpił we mnie duch i postawił mnie na nogi. Potem słuchałem tego, który do mnie mówił. Powiedział mi: Synu człowieczy, posyłam Cię do synów Izraela, do ludu buntowników, którzy mi się sprzeciwiali. Oni i przodkowie ich występowali przeciwko mnie aż do dnia dzisiejszego. To ludzie o bezczelnych twarzach i zatwardziałych sercach. Posyłam Cię do nich, abyś im powiedział, tak mówi Pan Bóg. A oni, czy usłuchają, czy nie, są bowiem ludem opornym, przecież będą wiedzieli, że prorok jest wśród nich. Oto słowo Boże. Do Ciebie, Boże, wznoszę moje oczy, który mieszkasz w niebie. Jak oczy sług są zwrócone na ręce ich panów, jak oczy służebnicy na ręce jej pani, tak oczy nasze ku Panu Bogu naszemu, dopóki nie zmiłuje się nad nami. Zmiłuje się nad nami, zmiłuj się, Panie, bo mamy już dosyć pogardy. Ponad miarę nasza dusza jest nasycona szyderstwem zarozumialców i pogardą pysznych. Drugie czytanie z listu drugiego świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, aby nie wynosił mnie zbytnio ogrom objawień, dany mi został oścień dla ciała, wysłannik szatana, aby mnie policzkował. Dlatego trzykrotnie prosiłem Pana, aby odszedł ode mnie, lecz Pan mi powiedział, wystarczy Ci mojej łaski. Moc bowiem słabości się doskonali. Najchętniej więc będę się chełpił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. Dlatego mam upodobanie w moich słabościach, w obelgach, w niedostatkach, w prześladowaniach, w uciskach z powodu Chrystusa. Albowiem ilekroć nie domagam, tylekroć jestem mocny. Oto słowo Boże. Duch Pański spoczywa na mnie, posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta, a towarzyszyli mu jego uczniowie. Gdy nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze, a wielu, przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem, skąd on to ma i co za mądrość, która jest mu dana i takie cuda dzieją się przez jego ręce. Czy nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także jego siostry? I powątpiewali o nim. A Jezus mówił im, tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony. I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał. Oto słowo Pańskie.
W pierwszym czytaniu usłyszeliśmy fragment ze sceny powołania proroka Ezechiela, który ukazał nam pewne ważne elementy dotyczące jego misji. Już pierwsze zdanie jest bardzo ciekawe. Wstąpił we mnie duch i postawił na nogi. Potem słuchałem tego, który do mnie mówił. Czasami zastanawiamy się, co jest pierwsze? Łaska, jaką daje Bóg? Czy nasza wolność i pragnienie spotkania z Bogiem? W tym tekście nie ma wątpliwości, że to Bóg przychodzi pierwszy. Można powiedzieć, że w pewien sposób budzi on Ezechiela. Postawił go przecież na nogi. Jednocześnie właśnie w tym postawieniu na nogi ewidentnie zawarty jest element wolności. Przed władcą, królem, jego poddani musieli padać na twarz i w postawie pełnego uniżenia wysłuchiwać tego, co było do nich mówione. Tylko osoba wolna mogła stać wyprostowana. w naszym tekście, Bóg stawia Ezechiela na nogi, a więc uznaje go za wolnego i z takim właśnie rozmawia, co podkreśla również druga część tego zdania. Tutaj mamy również do czynienia z podkreśleniem wolności. Prorok mówi, słuchałem tego, który do mnie mówił, akcentując w ten sposób wykonywaną przez siebie czynność. Widzimy zatem, że powołanie dokonuje się w klimacie wolności. Osoba powoływana nie jest w żaden sposób przymuszana do podjęcia się misji, jaka zostaje jej zlecona. Zwróćmy teraz uwagę na to, co jest przedmiotem tej misji. Ezechiel ma iść do synów Izraela, a więc ma głosić wśród swoich rodaków. Nie jest posłany do jakichś obcych czy dalekich ludów, a jednak przepaść w relacji panującej między prorokiem a Bogiem oraz między Izraelitami a Bogiem jest ogromna. Wszechmogący nazywa ich ludem buntowników o bezczelnych twarzach i zatwardziałych sercach. Co więcej, taka ich postawa trwa już od wielu pokoleń. Jeśli spojrzymy na historię Izraela opisaną na kartach Starego Testamentu, możemy zobaczyć, że faktycznie Izraelici wielokrotnie sprzeniewierzali się Bogu, odchodzili od Niego, oddawali cześć różnym obcym bóstwom. I to nawet czasami ci, wydawałoby się bardzo pobożni i dobrzy, również tak czynili. Jak chociażby król Salomon, który w swojej starości pod wpływem żon zaczął oddawać cześć różnym obcym bóstwom. I właśnie do takiego ludu zostaje posłany Ezechiel, aby im głosić Boże Słowo. Misją proroka będzie wierne przekazywanie tego, co mówi Bóg, niezależnie od reakcji słuchaczy. Czy przyjmą jego przesłanie, czy też nie? On ma głosić to, co Wszechmogący mu nakaże. Dzięki takiej postawie będzie dla niej wyraźnym znakiem, że Bóg się o nich upomina i posłał im proroka. Misja zlecona Ezechielowi przez Boga nie jest łatwa. Przecież każdy chciałby widzieć jakieś dobre owoce swojej działalności, a ten prorok ma głosić, nie oglądając się na owoce. Co więcej, ma głosić często widząc lud odwracający się od Boga i nie czuły na jego wezwania. Wymagało to od Ezechiela wiele samozaparcia i zaufania Bogu, że zlecona mu misja ma sens, pomimo braku pozytywnych skutków. Sytuacja opisana w pierwszym czytaniu po raz kolejny pokazuje, jak ogromna jest miłość Boga, który nie odwraca się od przewrotnych ludzi, ale walczy o nich, posyłając im proroka, aby w ten sposób ich upomnieć i przyprowadzić do jedności ze sobą. Ezechiel w pewien sposób ma być takim znakiem stałej obecności i miłości Boga. Słyszeliśmy w zakończeniu, a oni czy usłuchają, czy nie, przecież będą wiedzieli, że prorok jest wśród nich. Owoce nie są tak bardzo istotne. Bóg jest cierpliwy. Istotna jest miłość. Oczywiście, najlepszym rozwiązaniem byłaby pozytywna odpowiedź na wezwanie głoszone przez Ezechiela i podjęcie nawrócenia przez lud. Ale jak wiemy z historii, tak się nie stało. Potrzeba było jeszcze niewoli babilońskiej i innych wydarzeń, łącznie z misją zbawczą Jezusa, aby jakaś część Izraela się nawróciła. Niestety, wciąż jeszcze wielu pozostaje z dala i dlatego wciąż Bóg posyła nowe osoby, które na wzór Ezechiela są znakami Bożej obecności w tym świecie i przypominają o Bożym prawie. Psalm responsoryjny ukazuje nam natomiast wszystko z innej perspektywy. To jakby spojrzenie oczami proroka, osoby wiernej Bogu, na rzeczywistość, która go otacza. Jest to świat, w którym wielu jest zarozumialców i ludzi pysznych, a więc świat, o którym słyszeliśmy w pierwszym czytaniu. To rzeczywistość ludzi, próbujących układać sobie życie bez Boga, opierając się na wartościach materialnych i w nich pokładając nadzieję. Taki świat nie pozostaje oczywiście bez wpływu na ludzi pobożnych. Czasami są to bezpośrednie ataki, jakieś wyśmiewanie, obmowa. Kiedy indziej jest to trucizna stylu życia, który nęci i wydaje się przyjemniejszy i bardziej atrakcyjny niż trwanie przy Bogu i wierność Jego prawu. Co można wtedy zrobić? Psalmista nie pozostawia żadnej wątpliwości. Należy wznieść oczy ku Bogu, oddać się w Jego opiekę, Jego prosić o pomoc i Jemu zaufać. Bo Wszechmogący nigdy nie pozostawia wiernych sobie bez wsparcia, ale przychodzi im z pomocą i prowadzi po bezpiecznych drogach. Ewangelia ukazała nam sytuację bardzo podobną do tej z pierwszego czytania. Tyle, że tam Bóg jakby ostrzegał Ezechiela, że jego rodacy nie będą chcieli go słuchać. W Ewangelii usłyszeliśmy, że mieszkańcy Nazaretu w niewłaściwy sposób, bez wiary, przyjmują Jezusa. Dramat tej sytuacji podkreśla ewangelista stwierdzeniem, że Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta. Nie pozostaje nawet cienia wątpliwości, że Zbawiciel jest wśród swoich, tych, którzy od wielu lat Go znają, z którymi przeżył pewnie wiele radosnych i smutnych chwil, których często znał po imieniu. Przecież Nazaret nie był wielkim miastem, to była bardziej większa wioska. Dla kontrastu ewangelista zamieszcza kolejną informację, a towarzyszyli mu Jego uczniowie. Mamy więc wokół Jezusa tych, którzy znają Go od wielu lat, ale jak zobaczymy, wcale Go nie poznali, oraz grono osób znających Go niedługi czas, a rozpoznających w Nim Bożego Posłańca. Ewangelista chce nam powiedzieć, że nie wystarczy tylko przebywać przy Bogu, nawet długi czas, ale trzeba stać się Jego uczniem, czyli osobą wsłuchującą się w Jego nauczanie i próbującą żyć według tego, co usłyszała. Główna scena opisana w Ewangelii ma miejsce podczas nauczania Jezusa w synagodze w czasie nabożeństwa szabatowego. Znamienne jest, że część obecnych na modlitwie, zamiast skupić się na nauczaniu Jezusa, na tym, co mówi o Bogu, koncentruje się na Nim samym, a jeszcze bardziej na sobie samych i na tym, co wiedzą o Jezusie. Sytuacja ta pokazuje, jak bardzo ważne jest w relacji z Bogiem zostawić to, co się już wie, a otworzyć się na to, co Bóg chce powiedzieć. Nasza wiedza może zaprowadzić nas na manowce, jak to miało miejsce w przypadku mieszkańców Nazaretu, którzy przez swoje zamknięcie się na Jezusa, przez swój brak wiary w Niego, nie mogli ostatecznie doświadczyć tego, co zawsze towarzyszało nauczeniu Zbawiciela, czyli licznych cudów. Oni słuchali Jezusa umysłem, starali się ocenić, dobrze mówi czy źle, zgadzam się z jego poglądami czy nie. W ich postawie zabrakło słuchania sercem, otwartości na przyjęcie słów Chrystusa i gotowości pójścia za jego wskazaniami. I tym właśnie bardzo różnili się od jego uczniów i mieszkańców okolicznych miejscowości. Tam Jezus był przyjmowany jako nauczyciel, jako ten, przez którego Bóg mówi do ludzi i dzięki temu Jego słowa przemieniały serca słuchaczy, a Jego nauczaniu towarzyszyły liczne uzdrowienia i inne cuda. Dla mieszkańców Nazaretu Jezus pozostał jedynie ich rodakiem, który zyskał uznanie w świecie, który co więcej przez ludzi spoza Nazaretu był nazwany Mesjaszem, Bożym Posłańcem, a oni przecież świetnie Go znali od wielu już lat i jakoś tego nie zauważyli. Scena dzisiejszej Ewangelii jest przestrogą dla tych wszystkich, którym się wydaje, że wszystko świetnie już o Bogu wiedzą, a także dla tych, którzy od wielu lat chodzą do kościoła, raz albo dwa w roku idą do spowiedzi. Na mszy świętej nie tyle włączają się czynnie w liturgię, ile bardziej obecni są tylko ciałem i zajmują się obserwowaniem innych. Nie słuchają czytań, bo to już przecież tyle razy słyszeli. A w czasie homilii lub kazania bardziej zwracają uwagę na jej formę, niż próbują odnaleźć coś, co Bóg chce im powiedzieć. Niekiedy rutyna może prowadzić ku przepaści. Jezus wyraźnie pokazuje, że potrzebuje żywej wiary, by móc czynić cuda dla mieszkańców Nazaretu, dzisiaj również potrzebuje żywej wiary swoich wyznawców, aby w ich życiu działać niesamowite rzeczy. Jednak, co bardzo istotne, dzisiejsza Ewangelia pokazuje również, że Jezus nie odrzuca mieszkańców Nazaretu. On chce być z nimi, On do nich przychodzi. To oni Go odrzucają. Tak samo dzisiaj Bóg przychodzi do każdego i z każdym chce być. Ale też każdy, przez zatwardziałość swojego serca, może Jezusa odrzucić albo, co lepsze, z miłością przyjąć. Pierwsze czytanie i Ewangelia ukazały nam sytuację proroka i Jezusa odrzuconych przez swoich słuchaczy. Drugie czytanie wskazuje nam na właściwą postawę, która powinna objawiać się w życiu ucznia Zbawiciela. Święty Paweł, pisząc do mieszkańców Koryntu, reaguje na sytuację, o której mu doniesiono, a mianowicie, że pewne osoby we wspólnocie korynckiej zaczęły się wynosić ponad inne, lubiąc się łaskami, jakie otrzymały od Pana Boga, próbując porównywać się z innymi, starając się odkryć, kto jest ważniejszy, kto więcej otrzymał. Aby ukazać niedorzeczność takiej postawy, apostoł narodów mówi o sobie i swojej relacji z Bogiem. Fragment, który słyszeliśmy, jest niesamowitą pochwałą pokory i zaufania Bogu. Pojawia się tu zagadkowe określenie oścień dla ciała, którym święty Paweł określa jakąś trudną rzeczywistość, utrudniającą mu kontakt z Bogiem. Niestety nie mamy żadnych danych, które mogłyby nam pomóc odkryć, o co chodzi w tym stwierdzeniu, ale może to i dobrze, że nie wiemy, o czym konkretnie tu mowa, bo dzięki temu każdy może jeszcze łatwiej odnieść to stwierdzenie do swojego życia. Fakt, że święty Paweł z powodu tego ościenia trzykrotnie prosił Boga, żeby go opuścił, świadczy, że nie było to coś błahego. Niesamowita jest z kolei odpowiedź Wszechmogącego. Wystarczy ci mojej łaski, moc bowiem w słabości się doskonali. Bóg nie odwraca się od człowieka przeżywającego trudności, ale chce być z nim, chce mu pomóc. I co więcej, jeśli człowiek przyjmie tę pomoc, to zwycięży. Wystarczy ci mojej łaski. O własnych siłach człowiek nie jest w stanie dobrze żyć i postępować, ale z pomocą łaski Bożej wszystko jest możliwe. Co więcej, trudne, bolesne, kryzysowe sytuacje mogą pomóc człowiekowi, mogą się okazać dla niego zbawienne. Bóg zapewnia, moc w słabości się doskonali. Czyli dzięki tym sytuacjom, w których człowiek czuje się słaby i zaufa Bogu, wzrasta jego moc. Każdy kryzys może być okazją do wzrostu, jeśli zostanie przeżyty w łączności z Bogiem. Zwróćmy uwagę, że święty Paweł chce się wręcz chełpić ze swoich słabości i tych wewnętrznych, ale i tych zewnętrznych, kiedy ktoś go obraża, niesłusznie oskarża. Wcale nie chce być odbierany jako mocarz wiary, jako ktoś, kogo nic nie dotyka. Pamięć o tych wszystkich trudnościach, bólach i kłopotach pozwala mu jeszcze wyraźniej dostrzec moc i miłość Bożą. Fakt, że udało mu się przejść przez te wszystkie trudności, jest dla niego dowodem, że Bóg w swojej łaskawości przyszedł mu z pomocą, że moc Chrystusa zamieszkała w nim. Nie jest to postawa łatwa do naśladowania, bo przecież człowiek naturalnie ucieka od trudności i podejmuje wiele wysiłków, aby się ich pozbyć. Zwróćmy jednak uwagę, że święty Paweł nie zachęca do szukania słabości i problemów. On pokazuje mieszkańcom Koryntu i nam dzisiaj, jak sobie z nimi poradzić. Pokora, akceptacja swojej małości, umiejętność przyjęcia pojawiającej się trudności i zaufanie Bogu, że zgodnie z zapowiedzią nie pozwoli on doświadczać nas ponad nasze siły, może być okazją, aby w pełni objawiła się łaska Boża w życiu człowieka. Wiara i zaufanie Bogu sprawiają, że może on działać wielkie rzeczy, czego doświadczali współcześni Jezusowi ludzie poza mieszkańcami Nazaretu, którzy, jak słyszeliśmy w Ewangelii, w swojej pysze bardziej zaufali swojej wiedzy niż słowu Zbawiciela. Ci, którzy wsłuchali się w słowo Jezusa, przyjęli Jego słowa, mogli doświadczać wielu znaków, wielu cudów i dzięki temu ich wiara wzrastała. Liturgia Słowa 14 Niedzieli Zwykłej w ciągu roku liturgicznego poprowadziła nas od spojrzenia na sytuację proroka posłanego do ludu o opornym karku, który nie chce iść po drogach wskazanych przez Boga, poprzez podobną sytuację w życiu Jezusa, kiedy mieszkańcy jego rodzinnego miasta odrzucają jego nauczanie i nie chcą uwierzyć w Niego i przez to otworzyć się na łaski przygotowane dla nich, aż do nauczania świętego Pawła, który przeciwstając się pysze innych, ukazuje pokorę jako element w sposób szczególny otwierający na Boże działanie w życiu człowieka. Myśl, która przewijała się przez całą liturgię słowa, to kwestia stałej obecności Boga. On walczy o pysznych, o ich nawrócenie i o ich powrót, ponieważ Bóg nie brzydzi się grzesznikiem, ale grzechami. On jest również przy pokornych, hojnie obdarzając ich potrzebnymi łaskami, bo dzięki swojemu uniżeniu są oni otwarci na Boże dary. Pragnę zachęcić wszystkich słuchaczy dzisiejszej audycji do podzielenia się swoimi refleksjami płynącymi z wsłuchania się w rozważane czytania, zwłaszcza przez osobiste świadectwa ukazujące Boże działanie w waszym życiu. Jak doświadczaliście Bożej opieki w sytuacjach trudnych, a może nawet beznadziejnych? Jak Pan Bóg pozwolił wam wytrwać w dobrym, pomimo jakiegoś waszego ościenia, jak dzięki zaufaniu Bogu obficie objawiła się Boża łaska w waszej codzienności.
I zapraszamy już do naszych telefonów, do tego, by rozmawiać na antenie Radia Maryja, by tutaj się podzielić swoimi myślami co do tych właśnie dzisiejszych czytanych, niedzielnych czytań. To numer stron do Polski Północnej 5665522355, 5665522356. Dla Polski Południowej ten drugi numer i dla zagranicy 5665522333, 5665522366. Przypomnę, dzisiejszym komentatorem Słowa Bożego na niedzielę najbliższą jest ksiądz dr Maciej Basiuk, adiunkt na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, także moderator dzieła biblijnego w archidiecezji katowickiej. I odbieramy telefony. Pierwszy telefon, bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Księdzu profesorowie, egzegecie, Bóg zapłać. Ja tylko tyle w czasie tej analizy z Eucharystii Słowa Bożego na niedzielę sobie uprzytomniłem, że jak tak się przyjrzymy bliżej tej scenie, jak to Pana Jezusa tam w Nazarecie traktowali, jak kto to on, jeden z nas i to jakieś takie dziwne tutaj role. Ja bym powiedział w ten sposób, księże profesorze i ojcze Januszu, że ta scena, to ona mi jakoś tak uprzytamnia, że my, jeżeli jesteśmy świadomi naszego wszczepienia w Chrystusa przez Chrzest Święty, nie mamy żadnych powodów do kompleksów. Nawet kiedy nam bardzo przeszkadza to poczucie tej kruchości, słabości, grzeszności, tylko powinniśmy być zawsze otwarci na to, że Pan Bóg może sięgnąć po każdego z nas do jakiejś takiej misji, której sobie nie może w żadnym wypadku nawet jakoś pokonać nasza wyobraźnia. To może być. Przykład jest bardzo prosty. Nie tak dawno obchodziliśmy święty Piotr, święty Paweł i wielu innych i im podobnych, jak to wszystko wyglądało. Dlatego ojciec i ksiądz profesor powiedział tylko jedno zdanie, że tutaj nie jakieś tam wielkie zasługi, tylko tu się liczy łaska ze strony Pana Boga, Chrystusa, a z naszej strony się liczy miłość. No ale tutaj to jest tak, można się czasem tak ogólnie, ja bym powiedział, ale ta miłość, ona się ma absolutnie wyrażać przez wierność, bo świat współczesny zapomniał, że wierność to wartość i ksiądz profesor pozwoli, że jeszcze to jedno powiem, że tak jak mówiłem, żebyśmy się zwracali do Jana Pawła II o jego intercesjone, pośrednictwo, o modlitwę jego, taką no, o charakterze egzorcystycznym przed wyborami prezydenta, tak samo bym proponował, żeby ta proponowana modlitwa za senatorów miała też głębokie i silną właśnie prośbę o pośrednictwo Jana Pawła II z jego mocą i siłą modlitwy egzorcystycznej. Bóg zapłać za wysłuchanie mnie, życzę dobrej niedzieli i owoców tego słowa nam dzisiaj głoszonego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy Pana Krzysztofa, pozdrawiamy i ksiądz doktor, tak.
Dziękuję za ten głos. Tak jest. Pan Bóg jest ten, który działa. To On nam daje łaski, to On nas wzywa, posyła, ale też zawsze potrzebuje nas. Potrzebuje naszej zgody, jak to słyszeliśmy w pierwszym zdaniu w przypadku proroka Ezechiela. On musiał przyjąć tą misję, musiał pójść za głosem Boga i dzięki temu wiele dobrych rzeczy się działo. Tak samo Pan Bóg dzisiaj nas powołuje, nas potrzebuje i jeżeli my przyjmiemy to, co nas mówi, tą misję, jaką nam daje, to również przez nas będzie działo się wiele dobra.
Dziękujemy bardzo i telefony kolejne. Bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy, kto jest z nami.
Proszę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, słuchamy
Pani. Mówi Elżbieta. Ja chciałam się podzielić taką swoją osobistą refleksją z tych trzech czytań, które będą na nadchodzącą niedzielę. Właśnie o mojej wierze. Więc kiedyś ta moja wiara była taka bardzo powierzchowna, taka słaba. Na skutek bardzo wielkich cierpień nawet odwróciłam się od Boga. To znaczy nigdy nie twierdziłam, że Jego nie ma, ale nie był to Bóg dla mnie ani dobry, ani sprawiedliwy, ani miłością nie był. Dopiero przekonałam się, że właśnie jak byłam ograniczona w tych swoich poglądach, ponieważ ja Boga w ogóle nie znałam i gdy przyszedł taki czas w moim życiu, że właśnie zapragnęłam Boga poznać, bo wszystko straciło dla mnie sens i wiedziałam, że tam ten sens odnajdę, to kiedy zaczęłam właśnie prosić o poznanie i Duch Święty wprowadził mnie właśnie w poznawanie Boga, to ta moje spojrzenie na Boga, moja wiara zaczęła się właśnie zmieniać. Zapragnęłam, żeby ona była, pogłębiała się, żeby to była żywa więź. Ale właśnie też wiem od tamtej pory, że moje serce i serce każdego człowieka prowadzi taką walkę, bardzo trudną i ciężką walkę, dzień w dzień prowadzi się taką ciężką walkę właśnie o tą wiarę, bo są wątpliwości i wątpliwości dobrze, że są. Ja mam prawo mądre pytania Bogu zadawać, ja mam prawo, żeby mi Pan Bóg coś objaśnił. Ja wiem, że nie wszystko, bo nie na wszystkie my mi pytania odpowie, bo on jest niepojęty. Ale to jest taka wiara, że ja mam prawo, ale jest właśnie, toczy się walka też i ze złem, z kompromisami, żebym nie szła na kompromis, żebym właśnie trwała. I wtedy, kiedy też są największe cierpienia, kiedy jest noc i wiary, i ducha, i kiedy prawie, że człowiek umiera z dźwigania tego swojego osobistego krzyża, ale wiara, ta wiara właśnie jest taka, że ja się trzymam tego płaszcza Chrystusa, przysłowiowego tego płaszcza Chrystusa, że nawet może nie mam siły się modlić, ale mówię wtedy, Pan mój i Bóg mój, i wiem, że trwam, i wiem, że On jest ze mną, i wiem, że jest wtedy właśnie w tych takich najcięższych momentach, że jest ze mną najbliżej. I że właśnie wszystkie burze, wszystkie te cierpienia mają sens, bo On też cierpiał. On też był człowiekiem i On to wszystko wie. I On moje serce zna. Tajemnicę mojego serca bardziej zna, niż ja sama znam tę tajemnicę serca. I to mi daje takie siły i to mi daje pokój wewnętrzny do dalszego trwania i trzymania się tego Chrystusa. To tyle chciałam powiedzieć. Dziękuję bardzo i szczęść Boże.
Dziękujemy.
Dziękuję Pani Elżbieto za ten mądry głos. Tak to jest. Potrzeba właśnie z naszej strony otwartości. Otwartości na to, co Pan Bóg nam o sobie powie. Musimy wyjść z naszego myślenia o Panu Bogu i otworzyć na to, co On nam pokaże. A potem za tym, co nam pokaże, iść. I to nie znaczy, że nam pokaże wszystko od razu, że wszystko zrozumiemy. Czasami właśnie potem potrzeba jeszcze walki o naszą wiarę. Walki z różnymi tam przeciwnościami, z różnymi niepewnościami. I potrzeba takiego stałego rozwoju, czyli tego stałego bycia w Panu Bogu i pytania Go, kim Ty jesteś? Jak mogę być bliżej Ciebie?
I kolejny telefon, bardzo prosimy. Radio Maria, słuchamy. Halo, halo.
Czy ja mogę zabrać głos?
Proszę bardzo, słuchamy. Pani jest Pani na antenie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy.
Dzwoni Ania z Łodzi. Chciałam dać takie świadectwo, bo ksiądz tutaj mówił przez radio, żeby dać świadectwo. Chciałam się podzielić takim świadectwem, które się wydarzyło w dniu dzisiejszym moim. Wstałam rano i idąc do pracy, po prostu byłam świadoma tego, że czeka mnie bardzo trudny dzień w pracy, że pewien projekt, który przygotowuję, nie wiedziałam po prostu, czy pewne osoby zaakceptują, czy nie. W każdym razie zapowiadała się ciężka walka. I odmawiając rano jedną cząstkę różańca, przypomniałam sobie, że w tym tygodniu była taka Ewangelia, która mówiła o tym, jak to uczniowie się wystraszyli, jak uważali, że łódź zatonie podczas burzy. I zapamiętałam wtedy ich takie słowa, Jezu ratuj. I wychodząc po prostu z domu, powiedziałam sobie, Panie Jezu, Tobie to wszystko ofiaruję, proszę Cię, Jezu ratuj. I proszę sobie wyobrazić, że wszystko się dobrze skończyło. Wyszłam z pracy niezmiernie zadowolona i poczułam taką właśnie tą Bożą opiekę, taką nie martw się Aniu, wszystko będzie dobrze, przecież ja jestem przy Tobie. Dlatego chciałam po prostu powiedzieć, że jeżeli ktoś czuje się bezsilnie, czy coś takiego, ma jakieś problemy, albo już naprawdę uważa, że nie ma siły nieść tych swoich problemów, tego swojego krzyża, to po prostu niech powie, Panie Jezu, weź to w swoje ręce, nieś, albo po prostu niech nie zmyśla sobie tak krzyknie, po prostu Jezu ratuj, albo Jezu ufaj Tobie i naprawdę wszystko będzie dobrze. Ja wiem, że jest to czasami bardzo trudne, ale właśnie na tym polega ta nasza wiara. Dziękuję bardzo i życzę wszystkim udanego weekendu, mimo że jest taki gorący. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękujemy, pozdrawiamy Panią Annę.
Dziękuję Pani Anno za ten głos. No tak to jest, Pan Bóg działa w naszym życiu. Mamy tutaj świadectwo, że nawet dzisiaj Pan Bóg coś dobrego zrobił. Podążenie nie tylko w życiu Pani Anny, ale jeszcze w życiu wielu innych osób. Ale to jest ważna rzecz, żeby zawołać do Pana Boga, że ja Ciebie potrzebuję. Pan Bóg wie, że my Go potrzebujemy, ale to właśnie my musimy przez ten nasz krzyk, nasze wołanie uświadomić sobie, że ja sam sobie nie poradzę. I wtedy dzieje się to, że nam mówi Święty Paweł w drugim czytaniu. Moc, słabości się doskonali. Wystarczy Ci mojej łaski. Czyli jeżeli my oddamy się z zaufaniem w ręce Pana Boga, to On nas poprowadzi. Nie zawsze to znaczy, że po prostu się dokona wszystko według naszego pomysłu. Ale na pewno Pan Bóg postara się, żeby to wszystko, co będzie w naszym życiu, było dla nas dobre i korzystne.
Kontynuujemy rozmowy z naszymi słuchaczami. Mamy kolejne telefony. Bardzo prosimy, szukając Słowa Bożego.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mówi Paweł z diecezji płockiej. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy.
Obu ojcom. I ja chciałbym powiedzieć tak, że w mojej relacji z Bogiem zauważam, że często sam sobie nakładam jakiś rodzaj samoograniczenia, które nie pozwala mi pójść dalej lub, powiedzmy, zanurzyć się głębiej w przestrzeni poznania mojego Stwórcy i zatrzymuje się w tym momencie właśnie na poziomie umysłu. I tu jest przykład z tymi mieszkańcami Nazaretu, którzy byli, przecież to jest syn cieśli. I można by w tym momencie powiedzieć, że znali go, więc go nie poznali. Ale Pan Bóg cały czas, widzę w swojej trosce, zatroskany miłości, nieustannie przemawia do mnie, szczególnie zaś przez wydarzenia trudne. Po to, żeby w trakcie zmagania się z nimi pokazać mi pomoc. Dlatego traktuję już od pewnego dłuższego czasu wydarzenia trudne, że one nie są nieszczęściem, które jakoś bezprawnie zakradają się do mojego życia, ale są rodzajem jakiegoś przesłanego przez Boga do mnie pedagoga, który ma mnie czegoś nauczyć. Mam on mi uświadomić, że bez Boga ja sobie w tej sytuacji nie poradzę. I takie może trochę górnolotne słowo, ale jeżeli uświadamiam sobie, że ja się znalazłem za sprawą Boga, który jest miłością na świecie, czyli zostałem zrodzony z miłości, to mam powrócić do tej przestrzeni z pełnym zaufaniem i w ten czas odnajdę właściwy kierunek w swoim życiu. No bo jeżeli chodzi o to doświadczenie świętego Pawła, jeżeli moc słabości się doskonali, to jak doświadczę mocy, nie doświadczając słabości? I wiara w tych momentach staje się dla mnie rodzajem doświadczenia współpracy z mocą i miłością Boga. Jeżeli na przykład w tych swoich staraniach uciekaniu się do Boga nie otrzymam jednak lekarstwa od Boga, to też to muszę przyjąć, bo mimo wszystko, mówiąc w tej sytuacji przedłużającej się, powiedzmy, próby, na którą Bóg mnie wystawił, mam również powiedzieć Panu Bogu tak, bo w ten czas to lekarstwo, ono pojawi się w moim sercu. I to jest jakby dla mnie sedno, istota właśnie tej Bożej pomocy. Z mojej strony to tyle. Bardzo dziękuję. Szczęść Boże.
Dziękuję Panu Pawłowi za tą wypowiedź. No tak właśnie jest. To Pan Bóg zna czas. To Pan Bóg zna czas, kiedy w naszym życiu coś się dokona. My właśnie mamy przyjmować te wydarzenia, które się dzieją, starać się w nich odnajdywać Boże przesłanie, Boże wskazówki, a potem właśnie pozwolić Panu Bogu, by On działał, by łamał te nasze samoograniczenia, by niekiedy burzył naszą wizję, jaką mamy i by dzięki temu zburzeniu mogło powstać coś nowego, by dzięki temu mogło po prostu się odbudować nowy kontakt z Panem Bogiem, nowa Jego obecność, która będzie oczywiście lepsza, piękniejsza, bardziej owocna dla nas. Bo zawsze, kiedy my Pana Boga, byśmy byli tak, złapiemy za nogi i stwierdzimy, że my już Go znamy, to istnieje niebezpieczeństwo, że właśnie w ten sposób przestajemy Go znać, w ten sposób odchodzimy od Niego, bo pomniejszyliśmy Go. Pan Bóg jest zawsze większy od tego, co my o Nim możemy poznać, zobaczyć. Dlatego zawsze w naszym życiu musi być otwartość na to, co Pan Bóg jeszcze chce nam pokazać.
I kolejny telefon odbierzmy. Bardzo prosimy, Radio Maria. Proszę bardzo, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja do audycji.
Prosimy bardzo, jest Pani na antenie.
Szczęść Boże. Mówi Anna z Kresnego Stawu.
Proszę
do
bardzo.
Do mnie najbardziej dotarło słowo z psalmów, dlatego że to jest moja ulubiona modlitwa. I nawet w nocy, chociaż moje serce uśpione, ale we śnie już czuwa przed Bogu. A kiedy budzi je zorza, to ja już z weselem wielbię swojego Boga. Dlatego, że czasami są takie bezsenne noce, ale sobie myślę, no tak jak będzie wyglądała wieczność? Wieczność będzie w ogóle bez snu, prawda? Więc będę przytulona i wtopiona w miłość Bożą i ta miłość się bardzo rozszerza we mnie. Dlatego to moja ulubiona modlitwa, dlatego że jak chodzę na Eucharystię, to jeżeli nie ma organistki, to wtedy ja właśnie śpiewam Bogu psalmy, bo Bóg mówi, że kto mnie miłuje, niech mi śpiewa psalmy, bo wtedy radość taka autentyczna jest w naszym sercu. I 2 tygodnie temu u nas była taka chrześcijańskie spotkanie na parku, prawda, ewangelizacja. I tam dziewczynka, znaczy ja uważam, że to dziewczynka, a ona tak promieniała, że wyglądała na 20 lat, później porozmawiałam z nią, a ona miała 40 lat i już 4 dzieci dorosłych. Więc śpiewała cały psalm 139, a przecież jest bardzo długi, prawda? I od razu wyczułam, że ona ma tego Bożego Ducha, który jej pomagał, dlatego że łaska Boża tak nas doskonali, żebyśmy na chwałę Bogu śpiewali co najpiękniejsze. Szczęść Boże, dziękuję bardzo.
Szczęść Boże, dziękuję bardzo, pozdrawiamy.
Dziękuję Pani Annie za ten głos. No tak to jest. Pan Bóg nas pomaga, Pan Bóg nas prowadzi. A na pewno modlitwa psalmami jest czymś, co od wieków, bo to już wcześniej Izraelici się modlili tymi tekstami. Teraz w Kościele jak najbardziej psalmy są tą modlitwą liturgiczną Kościoła. Modlitwa brewiarzowa, liturgia godzin to właśnie głównie modlitwa psalmami. A więc to jest też coś, co jest dostępne dla każdego z nas i tam odnajdziemy teksty, modlitwy na czas radosny, na czas trudny. Na każdą sytuację tam odnajdziemy odpowiednie teksty. Także warto do tej księgi sięgać i modlić się tymi tekstami.
Dziękujemy bardzo. I kolejny telefon. Bardzo proszę, słuchamy audycję Szukając Słowa Bożego.
Szczęść Boże, mówi Teresa z Warszawy.
Witamy, witamy.
Ja chciałabym powiedzieć tak. No ja przed laty uczestniczyłam w takiej mszy świętej dla studentów. No i miało takie miejsce jakieś zdarzenie niezwykłe. Ale ja nie wiem. Ja myślę, że jak będę już po tej drugiej stronie, to się okaże tak naprawdę, czy to było złudzenie, czy prawda. Ale co ja chcę powiedzieć, że człowiek musi z siebie coś dać Panu Bogu i po prostu coś pokazać. No u mnie była przełomowa droga krzyżowa i potem przyszła wielka łaska. No muszę powiedzieć, że zło atakowało mnie bardzo, bo pewnie wiedziało, o co chodzi i znało sprawę. To jest druga sprawa. A trzecia, jak ja jestem już przy głosie, to chciałabym powiedzieć, że właśnie podpisywałam w tym tygodniu na ulicy, tam w pobliżu metra, głos swój przeciwko aborcji i to i było tak powiedziane, że przeciwko ludobójstwu i to mi się tak skojarzyło, że w Polsce nigdy nie było tak, że zdrada ojczyzny była bardzo hańbiąca i zabójstwo dzieci. I myślę, że to nadal tak będzie i powinno być. I to chciałabym tyle powiedzieć. Dziękuję. Szczęść Boże.
Dziękujemy. Szczęść Boże. Pozdrawiamy. Bardzo prosimy.
Dziękuję Panie Teresie za ten głos. Mamy i za Panem Bogiem. Mamy być Jego świadkami w naszej codzienności. Niekiedy to się właśnie dokonuje przez to, że podpisujemy się pod dobrymi projektami ustaw, że włączamy się w życie społeczne, polityczne. To też jest taki wymiar słuchania tego, co Pan Bóg do nas mówi. Bo Pan Bóg nas posyła, każdego inaczej, każdego w inne miejsce, ale z naszej strony potrzeba właśnie takiej otwartości, umiejętności przyjęcia tego, co Pan Bóg dla nas przygotował. Bo dzięki temu wypełnimy Jego misję, Jego zadanie, jakie nam zlecił w tym świecie, do którego jesteśmy posłani.
No właśnie, mam jeszcze takie pytanie od siebie w sumie, bo powiem, że to zdanie z drugiego listu przy księdza profesora, aby nie wynosił mnie zbytnio ogrom objawień, dany mi został oścień dla ciała, wysłannik szatana, aby mnie policzkował, czy, bo nie wyłapałem tego w komentarzu, może to już ktoś zrobił, ale czy możemy się domyślać, jaki to był oścień, skoro dla ciała, czyli jakiś ból fizyczny, jakieś, bo duchowy to rozumiemy, mogły być jakieś poczucie pewnie, nie wiem, jakieś pustki, osamotnienia, prawda, że Pan Bóg mnie opuścił, to nawet doświadczał Chrystus, nasz Pan na krzyżu, a w przypadku Pawła i to ciało, jak to rozumieją bibliści?
No to właśnie mówiłem w komentarzu, że po prostu to nie tutaj, że po prostu to nie mamy żadnych przesłanek, żeby
domyślać
się. Znaczy, wiadomo, domyślać się to my możemy. I tutaj są różne hipotezy. Wiele hipotez idzie w kierunku gdzieś tam jakichś problemów z seksualnością. No bo to jest zawsze pewien taki, można powiedzieć, trud. Musimy pamiętać o tym, że Paweł jest kawalerem. On nie jest żonaty, co w tamtych realiach też nie było łatwe. No, w tamtych realiach jakby normą było małżeństwo. A więc Paweł, nie będąc żonaty, jakby trochę wychodzi poza normę. Natomiast co jest ważne, to mamy powiedziane, że to jest pewna rzeczywistość ciała, czyli można powiedzieć rzeczywistość zewnętrzna, a jednocześnie ona bardzo mocno oddziaływuje na ducha świętego Pawła, bo on trzykrotnie prosi Boga, żeby Bóg od niego odszedł. Czyli to jest coś, co powoduje, że Paweł uważa, że on jest niegodny spotykania się z Bogiem, niegodny trwania w relacji z Nim. A więc to musiało być naprawdę olbrzymie dla niego doświadczenie, które powodowało taką właśnie niegodność, w jakiś sposób czyniło go, można powiedzieć, nie wiem, nieczystym, i nie chciał, żeby Pan Bóg przy nim był, skoro on taki gdzieś tam problem ma. A Pan Bóg mówi mu spokojnie, ty masz mi zaufać, ty masz być ze mną, a ta sprawa tylko i wyłącznie się będzie do mnie zbliżała. Także po prostu nie wiemy, co to było, natomiast no i może całe szczęście, co nie? Bo to...
A może przez to możemy teraz tutaj umieścić na nasze różne, prawda, bolączki,
tak,
bo
dokładnie.
Ten oścień już przeszedł do takiego języka no codziennego, że każdy ma jakiś ten swój oścień. Pamiętam, że tak nam też biblista tłumaczył, że tu nawet Paweł mógłby to zdradzić, ale nie chciał nawet i po to, żebyśmy mogli się tutaj też i odnaleźć, każdy ze swoim jakimś, prawda, bólem.
Znaczy, myślę, że mógł, natomiast to jest podobnie jak z nami. Czy mamy się afiszować naszymi słabościami, naszymi grzechami? No raczej nie, co nie? Natomiast Pan Bóg świetnie wie, co jest naszym ościeniem, a my mamy po prostu przez ten oścień trwać w pokorze. Bo czasami to właśnie jest tak, że jak człowiek gdzieś tam jest Panem Bogiem, doświadczy Jego obecności, to potem łatwo mu jest wejść na taki poziom, jaki to on jest świetny, doskonały. A jeżeli ktoś faktycznie jest Panem Bogiem, to właśnie to widać przez to, że on jest pokorny, bo on też doświadcza swoich słabości, umie je zobaczyć, umie je nazwać i dzięki temu po prostu nie wynosi się ponad innych.
Powracam do telefonów, mamy kolejny, bardzo przyjemny, Radio Maria, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy, bardzo proszę.
Dzwoni Maria.
Kłaniamy się.
Chciałam powiedzieć, że właśnie nigdy nie zwątpiłam, nigdy nie miałam jakichś wyrzutów do Pana Boga, a kiedy mam wielkie problemy, czy po prostu nie mogę sobie poradzić, to idę przed Najświętszy Sakrament i wtedy wszystko Panu Bogu powiem. To, co mnie boli, dziękuję, to, co otrzymałam radość, bo tych krzyżyków od 7 lat życia swojego miałam bardzo dużo. Ale nigdy nie mówiłam do Pana Boga, Panie Boże, dlaczego to właśnie ja, tylko zawsze prosiłam, żeby mi pomógł. Jestem po 6 wypadkach różnych. No, ostatnio doświadczyłam, że mam padaczkę, zaczęłam tracić wzrok. I tylko ciągle pytam, Panie Boże, jaki Ty mi chcesz dać znak, którego ja nie umiem odczytać? No bo po prostu no, nie umiem tego odczytać. I tak mówię, no jeśli byś mnie chciał zabrać do siebie, no to już dawno, bo miałam bardzo poważny wypadek, to już bym dawno nie żyła. A jednak Pan Bóg mi daje tyle łaski, to znaczy nikomu nie doradzam, że na przykład zrób tak czy tak, tylko na przykład mówię, jak masz problemy, nie wiesz, co masz zrobić, idź przed Najświętszy Sakrament, powiedz Panu Jezusowi wszystko, wszystko, co Cię po prostu dokucza. Bo ja na przykład mogę sobie, jak swoim dzieciom, jak oni mi tam pytają, co ty byś, mamusiu, zrobiła? Więc ja im odpowiadam, że ja bym postąpiła tak, ale każdy z was ma swój rozum i powinien wiedzieć, jak postępować. Także naprawdę jestem bardzo szczęśliwa, że mogę się modlić, choć kiedy straciłam wzrok, nie mogłam się modlić, już jestem po operacji jednego oka. Kiedy się nie mogłam modlić, więc tylko różaniec, bo tajemnicę znam na pamięć rozważania. Więc na różańcu się tylko modliłam, nie mogłam czytać. Teraz natomiast już mogę, więc znowu zaczynam odmawiać te swoje modlitwy, a bardzo dużo modlitw znam na pamięć, które mi pomagają, bo rano Panu Bogu dziękuję, że się obudziłam, a wieczorem dziękuję za miniony dzień. Są to naprawdę przepiękne modlitwy, które się nauczyłam od takiej już nieżyjącej pani. Także serdecznie pozdrawiam, życzę błogosławionej nocy i szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękujemy. Jeszcze się spać nie wybieramy, ale za te życzenia dziękujemy Pani, bo przed nami jeszcze trochę godzin. Proszę bardzo, księże doktorze.
Dziękujemy za ten głos. No tak właśnie jest. Mamy być świadkami modlitwy. Tutaj Pani Maria da piękne świadectwo swojej modlitwy, swojej troski też o innych i prowadzenia innej do Pana Boga. Pytała Pani Maria, czemu Pan Bóg jeszcze tutaj na ziemi ją zostawił, tak w pewnym sensie. A więc może właśnie po to, żeby był ktoś, kto będzie innym przypominał, masz problemy, idź z nimi do Pana Boga. Ofiaruję Panu Bogu, proś Pana Boga o pomoc, o światło. Takich świadków potrzeba w dzisiejszym świecie. Świadków modlitwy.
Kolejny telefon, bardzo proszę. Słuchamy, tylko prosimy o przyciszenie radia. Halo, halo.
Świadków modlitwy.
Witamy, tak? Tylko radio przyciszamy, dobrze?
Słucham.
Radio przyciszamy i już jesteśmy na antenie. Bardzo Panią proszę.
Krystyna z Gdańska.
Witamy.
Bardzo przepraszam, proszę ojca. Ja bym chciała dwa zdania powiedzieć do katechez z tego tygodnia. Pierwsze zdanie to takie, bo ludzie mieli wątpliwości, że ksiądz powinien tyłem do, że to nastąpi. Nie. Pan Jezus siedział między apostołami, między 11, więc jak najbardziej przodem. A drugie zdanie do kolejnej katechezy, to po Najświętszym Sakramencie przyjęciu, kiedyś to uczono mnie, że przynajmniej 15 minut mamy adorować. A teraz to jak widzę, wszyscy wylatują z kościoła jak jedna żona. Wszystkim jak najbardziej i jak najwięcej łaski Bożych życzę. Bóg zapłać.
Mógł zapłać, no ale Pani Krystyno, to troszeczkę jest oderwane od naszego Słowa Bożego dzisiaj. No Pan Jezus różne miał chyba postawy, bo i chodził po jeziorze, prawda, i ratował.
Nie tak. Tak. Natomiast no, nie będę się odnosił do katechez, nie słyszałem ich, ciężko mi tutaj po prostu podnieść tę tematykę, także...
No zostawiamy to jest taka...
Tak.
Ja też nie słuchając swoje, to wiem, no, a tak to nie słuchamy. No, czasami się słucha, ale znaczy, no właśnie, nie śledzę, ale po prostu, ale co mówią o współbracie.
Nie słuchałem tej, po prostu nie wiem, co ojcowie było mówione, także no, trudno tutaj jakby się do tego odnosić.
Tak. Natomiast tutaj jest odwieczny, ale to jest inna kwestia. Od lat się ciągle no, tam takie głosy powracają. Też, ważna jest postawa, wiadomo, że postawa musi być jasna, piękna, szczera i tak dalej. No i to jest,
oczywiście. I to jest najważniejsze.
I dziękczynienie powinno być. No nie może 15 minut to jest troszeczkę nieraz w kościołach. Następna msza jest, ale to możemy kontynuować na przykład w drodze, czy wrócić do domu chwilę, to byłoby przepiękne. Gdyby takie było po przyjęciu komunii.
Oczywiście. Znaczy, tym bardziej, że po prostu nasze życie powinno być dziękczynieniem. No bo Jezus po to przychodzi do nas, żeby nas automatycznie posłać. To, co mamy w dzisiejszej liturgii, słowa, którą rozważamy, gdzie Pan Bóg przychodzi do Ezechiela, stawia go na nogi, daje misję i mówi: idź, pracuj.
To jeden z księży biskupów, opowiadał taką historię, że kiedy był młodym księdzem, był na pewnej parafii i tam no, taka prosta kobieta przyszła od razu po komunii, po mszy świętej, coś tam załatwiać, coś tam do zakrystii, czy coś tam robiła, jakiś tam trochę szum, coś tam szukała. No i on mi powiedział, no a jak dziękczynienie, nie? Że sobie zrób dziękczynienie. Ona mu powiedziała: księże proboszczu, czy księże katecheto, całe nasze życie to jest jedno wielkie dziękczynienie Panu Bogu.
No i pięknie powiedziała.
I mówi, że to była dla niego lekcja, wszystkie studia teologiczne, bo ten przeszedł i mówi, to była największa lekcja, jaką taką prosty człowiek mu przekazał, udzielił.
Dokładnie.
No właśnie. Całe życie nasze jest dziękczynieniem Panu Bogu. I odbierzmy telefon kolejny, bardzo prosimy, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Anna z Józefowa. Witam ojców prowadzących, ojca prowadzącego, ojca profesora. Chciałam podzielić się moim świadectwem. Chciałam powiedzieć, jak po prostu fantastycznie zmienia się życie, jeżeli człowiek zaczyna poznawać Jezusa. Ja Jezusa poznałam w dosyć takich trudnym dla mnie momencie, bo zachorowałam na raka piersi. I zaczęłam się najpierw modlić ze strachu. No, potem poszłam na jedne rekolekcje, drugie rekolekcje charyzmatyczne. I potem poczułam, że się zaczynam modlić z potrzeby serca. I poczułam taką radość, że ja już w tej chwili leczę się cały czas, ale ja w tej chwili o swojej chorobie w ogóle już nie myślę. I mówię: dzięki Ci, Jezu, że mi tą chorobę dałeś, bo ta choroba pozwoliła mi się zatrzymać, nie lecieć tak, zatrzymać się i poszukać Ciebie. Tak jak no, najpierw z takiego zwykłego ludzkiego strachu, a potem zaczęłam odkrywać niesamowite pokłady tej Bożej miłości. I to życie stało się tak fascynujące, że ja po prostu żyję tak, jakbym się miała codziennie spotykać z kimś bardzo, bardzo, bardzo atrakcyjnym. Sięgnęłam po Księgę Psalmów, modlę się psalmami. W psalmach jest właśnie niesamowita moc i niesamowita miłość Boża. Można właśnie odczuć tą miłość Bożą. I dlatego uważam, no tak mi się wydaje, że no cierpienie jest nam po prostu no nieodzowne. Jezus też za nas cierpiał w ten sposób, bo przecież mógł nas zbawić, jak to się mówi, może brzydko, pstryknięciem palca, ale chciał nam pokazać poprzez cierpienie, ile my jesteśmy warci dla Niego. I chciał nas przede wszystkim jeszcze nauczyć tej miłości ofiarnej, tej miłości miłosiernej. Chciał nam pokazać, jak dalece musimy się pochylić w stosunku do bliźniego, jak go kochać, jak się dla niego poświęcić, bo bez tego nie jesteśmy w stanie żyć. I tak jak myślę o cierpieniu, to od razu mi się przypomina scena z filmu Pasja, kiedy Pan Jezus szedł pod krzyżem i przyprowadzono Cyrenejczyka. I on nie chciał podejść, ale Jezus spojrzał na niego z taką miłością i się do niego uśmiechnął. I za to spojrzenie i za ten uśmiech to po prostu warte jest każdego cierpienia. To jest tak, jakby do ojca, który dźwiga ciężki pakunek, podbiegło dziecko i mówi: tatusiu, pomogę ci. Faktycznie to dziecko się uczepi. Ono nie pomoże, bo ono nie jest w stanie pomóc. Ale ono wzbudza taką miłość tego ojca, że to jest po prostu warte tego. Warte jest przeżycia. Także ja wielbię Boga za to, co mnie spotkało. Nie wiem, ile jeszcze pożyję. Daj Boże, jak najdłużej, no bo mam dzieci, jeszcze jestem im potrzebna. Ale zachęcam wszystkich właśnie do wielbienia Boga, do chwalenia Boga, bo tu jest nasze szczęście i to jest nasza radość i naprawdę ja czuję się mocna. Kiedyś mnie bóle głowy trapiły, jakieś depresje. Teraz wszystko odeszło. Jestem tak radosna, że chwała Panu za wszystko. No i
dziękujemy
to
Pani
chciałam powiedzieć. Bóg zapłać.
Anno, za to świadectwo. Pozdrawiamy gorąco. Bóg zapłać.
No tutaj można powiedzieć takie słynne powiedzenie, jak trwoga to do Boga. Niektórzy się zrzymają, mówią, że tak nie należy postępować. Natomiast przykład pani Joanny i moje tam też doświadczenie mówi, że dokładnie tak powinno być. Że jak coś się dzieje złego, trzeba jak najszybciej do Pana Boga iść, tylko potem ważne jest, żeby jak Pan Bóg nam zaczyna pomagać, żeby od Niego nie odejść. I właśnie pani Joanna tego doświadczyła, że można powiedzieć, trwoga doprowadziła ją do Pana Boga, ale dzięki temu, że potem dalej z tym Panem Bogiem trwa, jest, to doświadcza jeszcze wielu, wielu łask kolejnych. I takim początkiem może być właśnie to, że gdzieś tam lęk, strach przed niebezpieczeństwem, chorobą, śmiercią można do Pana Boga doprowadzić. Ale ważne jest, byśmy potem przy Panu Bogu pozostali.
No właśnie, bo to jest wiele jest próśb, a tak mało podziękowań. Nawet takie doświadczenie mamy nowenny do Matki Bożej. I to od początku, jak się zetknąłem gdziekolwiek, to nawet czytamy w studio. To jedna kartka jest podziękowań, a cztery jest próśb, prawda? A przecież wiemy, że tych spełnień jest więcej niż by, ale tak to bywa.
Ale to z kolei po prostu, bo tutaj wielokrotnie były przeczytane psalmy, księga psalmów, to widać fantastycznie we wszystkich psalmach błagalnych, można się przyjrzeć im. Jeżeli po prostu psalmista o coś prosi, on w zakończeniu psalmu dziękuję już za spełnienie tej prośby. Zawsze psalm błagalny kończy się dziękczynieniem.
Czyli psalmista jakby ufa naprzód, czy się mu spełni, czy pisze w odległości czasowej?
Nie, ufa. Znaczy myślę, że po prostu ufa, że po prostu, znaczy, może raczej, jest tak przekonany o tym, że Pan Bóg go kocha, że Pan Bóg jest po jego stronie, że jeżeli on tą prośbę do Pana Boga zanosi, to Pan Bóg tą prośbę spełni. Może niekoniecznie tak, jak on by tego chciał, ale Pan Bóg na pewno ją spełni. I to jest, myślę, coś, czego możemy się bardzo mocno nauczyć właśnie od Żydów, że jeżeli Pana Boga o coś prosimy, to warto od razu Mu dziękować.
I telefon jeszcze chyba jeden z ostatnich. Bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy.
Ja chciałem również coś, takie bardzo krótkie świadectwo. U mnie wszystko się zaczęło, kiedy zacząłem słuchać takich audycji jak ta, to znaczy ja odrzuciłem to, co mówi świat, czyli źli ludzie i zacząłem sobie to jak gdyby segregować i zacząłem słuchać Pana Boga i poprzez innych ludzi, poprzez Kościół, który jest, teraz jestem pewny, jest nieomylny i tych ludzi jest dużo, dlatego ja dzisiaj też wybrałem, chcę słuchać takiej audycji, mógłbym wybrać inną i słuchać ludzi, którzy mnie wyprowadzą na manowce, bo każdy tego doświadczył, bo słuchał i czytał to, czego nie powinien. I te wszystkie dzisiejsze czytania właśnie dają odpowiedź. Wszystkie czytania, że ważne jest, kogo się słucha. I trzeba tym ludziom, którzy mądrze nauczają, bardzo dziękować. I ja to czynię właśnie w tym momencie. Szczęść Boże.
Dziękujemy Panie Januszu, szczęść Boże, przy tylko moje sprostowanie. Nie wszyscy ludzie są źli, prawda? Żebyśmy nie ulegli takiemu właśnie smutnemu defetyzmowi, że wszyscy ludzie są źli. Nie wszyscy są źli, bo tak to by świat nie istniał. Gdyby było więcej zła niż dobra, by po prostu nie mógł istnieć.
Ale faktem jest, że trzeba zawsze bardzo uważnie wybierać, co słuchamy, co czytamy, co oglądamy, bo to, czym się karmimy, to na nas wpływa. I dlatego po prostu tak bardzo ważne jest, by być czujnym i nie brać wszystkiego, co nam oferuje świat, ale właśnie umieć niekiedy powiedzieć nie, tego nie chcę oglądać, nie, tego nie chcę czytać, a to bardzo chętnie iść tam, posłucham, poczytam.
Jak była jedna z tych chyba komentarzy ojców Kościoła do liturgii, karmię was tym, czym żyję, prawda?
Tak, to byłoby, czym sam żyję.
Czym sam żyję, to jest, jeśli chodzi o komentarz, Słowo Boże, ale również i też, no, byłoby piękny, byśmy się właśnie karmili tym, co naprawdę stanowi sens naszego życia.
Ale tak jest.
I tak jest.
Jeżeli po prostu ja czytam dobre rzeczy, to potem będę innym mówił dobre rzeczy. A jeżeli będę karmił się, czytał po prostu jakieś rzeczy zbędne, niepotrzebne, szkodliwe, to potem będzie w moim sercu i tak samo to będzie pływało na zewnątrz mnie. I będzie się pojawiało w tym, co będę mówił, jak będę mówił.
Już czas na podsumowanie, księże doktorze, a więc skończymy audycję. Tak. Przed nami niedziela, gorąca, wakacyjna, ale piękne Słowo Boże.
No i właśnie podsumowując te nasze spotkania, chcę jeszcze raz podziękować wszystkim słuchaczom za telefony, komentarze, uwagi, a przede wszystkim za te świadectwa, które daliście, za świadectwa o działaniu Boga w życiu waszym. A do tych głosów chcę dodać jeszcze jeden głos z dalekiej przeszłości, bo aż z IV wieku. Wtedy właśnie żył i działał święty Jan Chryzostom, który w następujący sposób skomentował rozważaną przez nas dzisiaj Ewangelię. To taki troszkę dłuższy komentarz, ale myślę, że bardzo ciekawy. Święty Jan Chryzostom pisze tak. A gdy tam przyszedł, wstrzymał się wprawdzie od czynienia cudów, aby w nich nie obudzić jeszcze większej zazdrości i aby przez ich wzrastające niedowiarstwo jeszcze sroższej kary nie wymierzyć. Ale podaje im naukę, która mieści w sobie nie mniejszy cud niż znaki. Ci bowiem zupełnie ograniczeni ludzie powinni byli podziwiać potęgę i drżeć przed jego słowami, a oni przeciwnie, za nic go mają z powodu tego, który uchodził za jego ojca. A przecież mieli na to wiele przykładów w dawniejszych czasach, gdy synowie ludzi prostych stawali się znakomitymi. Dawid był synem prostego wieśniaka Jessego. Amos był synem pasterza i sam był pasterzem. Mojżesz, prawodawca, miał ojca niskiego stanu. Należało więc przede wszystkim oddać mu pokłon i podziwiać, że pochodząc z tak niskiego stanu, głosił tak wspaniałą naukę. Jasnym było, że nie pochodzi to z ludzkiego starania, ale jest dziełem łaski Bożej. Oni natomiast naigrywali się z tego, co powinni podziwiać. Interpretacja świętego Jana Chryzostoma pokazuje nam pewne nowe kierunki, które jeszcze nie pojawiły się w naszej dzisiejszej audycji. Po pierwsze, sugeruje on, że Jezus nie czynił cudów w Nazarecie nie tylko z powodu niewiary jego mieszkańców, ale również było to przejawem jego miłosierdzia. Ponieważ gdyby odrzucili cuda, tak jak odrzucili jego nauczanie, ich wina byłaby jeszcze większa. A zatem nauczanie jest elementem wstępnym, który pobudza wiarę w człowieku, później rozpalono jeszcze bardziej przez znaki i cuda, których jest on świadkiem. Słowa otwierają serce człowieka, pobudzają, przygotowują, aby jak najwięcej mógł on zaczerpnąć ze spotkania z Bogiem, który objawia się czyniąc cuda. Kolejną kwestią, jaką pokazuje nam święty Jan Chryzostom, jest kwestia pochodzenia Jezusa. Jan Chryzostom pokazuje na niskie pochodzenie społeczne Józefa, ziemskiego opiekuna Zbawiciela. Dzisiejsza egzegeza nie jest tej kwestii zgodna. Są autorzy, którzy uważają podobnie jak święty Jan Chryzostom, że faktycznie święty Józef należał do niskich warstw społecznych. Inni, a tych jest większość, uważają, że był on przedstawicielem raczej klasy średniej i to według części z nich tak zwanej średniej i wyższej. Jednak niezależnie od tego, jak usytuujemy pochodzenie Józefa, trzeba wyraźnie stwierdzić, że święty Jan Chryzostom miał właściwą intuicję, gdy napisał, że Zbawiciel wielokrotnie przewyższył swojego opiekuna. Podane przez niego przykłady z przeszłości pokazują, że takie sytuacje zdarzały się zawsze, ale też często prowadziły do zazdrości. I to jest jeden z powodów nieprzyjęcia Jezusa przez mieszkańców Nazaretu. Gdy sukces osiąga ktoś nam bliżej nieznany, to podziwiamy go. Gdy jednak taka sytuacja ma miejsce w naszym otoczeniu, bywa, że o wiele trudniej o gratulacje. Powraca ponownie poruszany już temat dzisiaj pokory, która jest umiejętnością stanięcia w prawdzie o sobie, ale też umiejętnością dostrzeżenia sukcesów innych osób i cieszenia się nimi. Jeśli znamy prawdę o sobie i ją przyjmujemy, nie musimy porównywać się z innymi, a tym bardziej szukać podniesienia własnej wartości przez poniżanie ich. Papież Franciszek mówił w czasie ostatniej niedzieli palmowej: uniżenie samego siebie jest przede wszystkim stylem Boga. Bóg się uniża, aby pielgrzymować ze swoim ludem, aby znosić jego niewierności. A potem jeszcze dodał: pokora oznacza służbę, oznacza pozostawienie miejsca dla Boga, rezygnację samego siebie. Takiej postawy zabrakło mieszkańcom Nazaretu. Każdy z nas musi się troszczyć, aby taki sposób życia cechował nasze postępowanie każdego dnia, bo tylko w ten sposób będziemy potrafili dostrzec Chrystusa w innych i zachwycić się Jego obecnością.
Dziękujemy Bóg zapłać jeszcze za ten komentarz na koniec. Ksiądz dr Maciej Basiuk, adiunkt na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, moderator dzieła biblijnego w archidiecezji katowickiej i kolejne nasze spotkanie w audycji Szukając Słowa Bożego. Serdecznie dziękujemy, no i będziemy się słyszeć pewnie po wakacjach, tak?
Pewnie księży, tak.
Doktorze, bo chyba już będzie przerwa teraz.
Znaczy, no w wakacje tu już nie przyjadę.
No właśnie. Następnie bliści będą, a ksiądz tak. Już po wakacjach.